Jest to, przepraszam, jest to odpowiedzialne miejsce. Jakie przypada każdemu tu bratu, żeby stanąć i żeby powiedzieć z tej wielkiej wyroczni Bożej, żeby oddać właściwie, ażeby święte imię Boże i naszego Pana było uwielbione. To jest najważniejsza rzecz. To niełatwą rzeczą jest spełnić jako ludzie niedoskonali. Mam na myśli podzielić, tak jest na planszy było powiedziane, że mówię, ja Cię zachowam od godziny pokuszenia. Ja Cię zachowam. Zastanawiając się, proszę braci, nad tymi słowami weźmy sobie podstawę z Pisma Świętego, z objawienia, z ostatniej księgi Pisma Świętego, rozdział 3, a przeczytamy wiersz 10. Żeś zachował słowa cierpliwości mojej i ja Cię też zachował od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystkich świat, aby doświadczyła mieszkańców na ziemi. Ja Cię zachowam. Jest to chwalebna obietnica, jaką mamy podane. I powstaje pytanie, kto te słowa powiedział i do kogo były powiedziane. To jest bardzo ważna rzecz. A żeby zrozumieć, to odczytamy sobie z objawienia świętego Jana, 3 rozdział, od 7 wierszu do 14. I jest powiedziane tak. Aniołowi zboru filadelfijskiemu napisz to. Mówi, to mówi on święty, prawdziwy, który ma klucz Dawidowy, który otwiera, a nikt nie zawiera, a który zawiera, a nikt nie otwiera. Mamy odpowiedź w tym wierszu. Kto mówił te słowa? Że nasz Pan? I do kogo były powiedziane? Że do okresu Filadelfii. I dalej czytamy do wierszu 14. Znam uczynki Twoje. Czyje? Filadelfii. Znam uczynki Twoje. I oto wystawił przed Tobą drzwi otworzone, a żaden nie może ich zamknąć, boć masz niewielką moc. Przedrzeź zachowa słowa moje i nie zaprzałeś się imienia mego. Otoć dam niektórych z bluźniczy szatańskiej, którzy powiadają być Żydami, a nie są. Nie są Żydami, nie są wierzącymi, ale kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i będą się kłaniać przed nogami Twoimi i poznają, że ja Cię umiłował, żeś zachował słowa cierpliwości mojej i ja Cię zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi. Oto idę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Kto zwyciężył, uczyni go filarem w Kościele Bożym, mówi, a więcej z niego już nie wyjdzie. I napisze na nim imię Boga mego, imię miasta Boga mego, Nowe Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mego, a imię moje jest nowe. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Kto rozumie, to niech słucha. Zastanawiając się nad tymi słowami, jakie głębokie słowa są wspomniane przez naszego Pana do tego okresu Filadelfii. Zastanawiając się, proszę braci, nad widzeniami, jak apostoł święty Jan miał. A on miał 7 wizji. Kiedy będąc na wyspie Patmos jako więzień dla sprawy Chrystusa, miał 7 wizji, nie był bezczynny. Jemu Pan Bóg pokazał rzeczy przyszłe, jakie będą się dziać. I dlatego w tych 7 zborach, które ma opisane w rozdziale 2 i 3, jest pokazana historia Kościoła przez cały przeciąg wieku ewangelicznego. Historia Kościoła przez cały przeciąg wieku ewangelicznego. Zastanawiając się, teraz powstaje pytanie, a komu to było napisane? Czy to do anioła było napisane, czy do zboru było napisane? Za podstawę weźmy te słowa, jakie zapisane mamy w objawieniu świętego Jana, rozdział 1, a wiersz 10 i 11. Byłem w zachwyceniu ducha w dzień pański, i słyszałem za sobą głos wielki, jako trąby mówione. Byłem w zachwyceniu ducha w Dzień Pański. Jaki to Dzień Pański? W Dzień Pański Zmartwychwstania, który pierwotny Kościół obchodził na pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana. Były to uczty miłości, na które się schodzili. I mówi, w ten czas Pan mu dał widzenie. Jakie? I mówi tak, i byłem w zachwyceniu ducha, Dzień Pański, słyszałem za sobą głos wielki, jako trąby mówiące, głośny trąb. I jest powiedziane, 11 wiersz, jam jest alfa i omega. On pierwszy i ostatni. A co widzisz, napisz księgi i poślij 7 zborom, które są w Azji, do Efezu, do Smyrny, do Pergaminu, do Tiatru, do Sardziek, do Filadelfii i do Laodycji. Napisz to 7 zborom. Tak, to co widział apostoł Jan, te wizje były, są opisane. I dlatego księga objawienia jest bardzo trudna, przeznaczona wyłącznie do wieku ewangelicznego, przy końcu wieku ewangelicznego, do czasu żniwa. Jan apostoł jako więzień przedstawia ostatnim członkom Kościoła, gdzie Pan Bóg dla Kościoła przy końcu wieku ewangelicznego, w czasie żniwa, miał dać szczególną naukę, że Kościół miał być świadomy rzeczy przeszłe, rzeczy teraźniejsze i rzeczy przyszłe. Jakie się mają dziać? I dlatego wszyscy ci, którzy mają ten teleskop Słowa Bożego, rozumią, proszę braci, znają rzeczy przeszłe, co się działo teraźniejsze i przyszłe. I my nad tym się po części zastanowimy. Zastanawiam się, raz powstaje pytanie, a do kogo Pan, przez kogo Pan mówił do tego zboru? Do tych zborów jest powiedziane, że przez anioła. W liczbie pojedynczej czy w liczbie mnogiej? Mówi przez anioła. Mówi i czyta, wracając do wierszu, do rozdziału 3, a 10 wiersz, a raczej 7 wiersz. Aniołowi zboru filadelfijskiemu napisz to. Aniołowi zboru. Liczba pojedyncza. Zastanawiam się nad tym, mamy pokazany bardzo piękny obraz i w Starym Testamencie. Kiedy Pan Bóg podjął się wyprowadzić naród izraelski z ziemi egipskiej, to Pan Bóg przemawiał do Izraela. Ale czy bezpośrednio Pan Bóg przemawiał, czy przez kogoś przemawiał? Przemawiał przez Mojżesza. Przemawiał Pan Bóg przez Mojżesza. A Mojżesz powiedział, jestem, mówi, bardzo ciężki gust. To Pan Bóg mu posłał brata swojego Arona. I Aaron był prorokiem, mówcą publicznym. Przemawiał do Arona, a Aaron dopiero do całego narodu izraelskiego. I dlatego tak samo mamy spełnienie przy końcu tego wieku ewangelicznego. I przez cały wiek ewangeliczny Pan Bóg przemawia przez pewne narzędzia, przez pewne usta, nie przez wszystkich. I nie do wszystkich Pan Bóg mówi, tylko do poszczególnych istot, które są postanowione, o którym brat poprzednio tu w temacie wspominał. A chcę wspomnieć jeden wiersz, jaki mamy wspomniany w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 10, a weźmy sobie od wierszu 39. Kto by znalazł, raczej 40, kto was przyjmuje, to mnie przyjmuje. Kogo? Kto was przyjmuje? Apostołów. A kto was przyjmuje, to mnie przyjmuje. A dlaczego mnie? Bo ja postanowiłem 12 apostołów. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Taki porządek kreślił Pan Jezus już na początku wieku ewangelicznego. Taki porządek dał dla Kościoła, żeby Kościół był świadomy i rozumiał. I dlatego wracając do tego wierszu, gdzie mamy powiedziane, napisz to aniołowi zboru, a anioł miał przekazać zborowi. Zastanawiając się, proszę bracie, jeżeli mówi Pan Jezus o jedynosce, anioł, a nie aniołowie, to miał na myśli jedną istotę. Ale pytanie powstaje, czy człowiek może być nazwany aniołem? Czy mamy takie dowody Pisma Świętego, żeby człowiek był nazwany aniołem? Pójdziemy do Ewangelii Świętego Mateusza, 11 rozdział, a przeczytamy sobie od wierszu 12. Kiedy Jan Chrzciciel został podany do więzienia, po roku czasu, kiedy Pan Jezus spełniał misję, to posłał uczniów swoich, Jan Chrzciciel, do naszego Pana i pytał się, czy Ty jesteś, czy innego czekać mamy? I uczniowie przyszli do naszego Pana i pytają się, to jak Pan odpowiedział? Pan nie powiedział, że ja jestem. Ale mamy wspomniane w 11 rozdziale. A weźmy sobie od wierszu 8. Ale coś się wyszli widzieć. I zali człowieka w miękkie szaty obleczony. Albo coś się wyszli widzieć. Mówię. Coś się wyście widzieć. Izali proroka? Zaiste powiadam więcej niż proroka. Boć ten jest, o którym napisano. O kim? Oto ja posyłam anioła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę przed obliczem twoim. Oto, boć to jest, co jest napisano. Gdzie? W Starym Testamencie, w proroce. Już prorok Malachiasz wspomniał w 3 rozdziale, a 1 wierszu o Janie Chrzcicielu. I Pan Jezus się powołuje na to proroctwo. Mówi, coście wyście widzieć? Izali proroka? Więcej niż proroka. Mówi, bo on jest aniołem przed obliczem twoim, który zgotuje drogę przed tobą. Zaprawdę powiadam wam, zaprawdę. Nie powstał z tych, którzy się z nieba zrodzą, większy nad Jana Chrzciciela. Ale kto jest najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niżeli on. Największe stanowisko zajął Jan Chrzciciel jako wielki prorok. Posłany, który zwiastował o naszym Panu. I proroctwo wskazuje, Pan Jezus się powołał na to proroctwo i Jan Chrzciciel stał się aniołem. Czyli szczególnym posłańcem, który miał zwiastować narodzenie naszego Pana. I takie też dzieło spełnił Jan Chrzciciel, że nasz Pan Jezus Chrystus stał się Mesjaszem i wskazał wszystkim innym. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To Jan Chrzciciel był nazwany aniołem, czyli posłańcem, ale posłańcem od Boga. Jeszcze jeden wiersz wspomnimy sobie. Z proroka Malachiasza, jakie mamy spełnione w rozdziale 2, a w wierszu 7 jest powiedziane tak. Boć wargi kapłańskiej umiejętności szczec mają. I pytać się będą na zakon z ust jego. Czyich ust? Kapłana. Kapłan miał znać zakon. Miał uczyć, wskazywać. Był nauczycielem dla całego Izraela. Mówi, umiejętności szczec mają. I pytać się będą na zakon z ust jego. Do kogo pójdą? Do kapłana, który zajmował szczególne stanowisko, był poświęcony z upoważnienia Bożego. Był pomazany i upoważniony z polecenia Pańskiego. I dalej mówi, tak pytać się będę na zakon z ust jego. Dlaczego? Aniołem zaiste jest Pana zastępów. Jest aniołem Pana zastępów, czyli Jehowy. Kto? Kapłan. Już mamy dwa wiersze, które odnoszą się do ludzi. I wracając teraz do objawienia świętego Jana, gdzie mamy z Panem w 2 rozdziale, a 7 wierszu, aniołowi zboru filadejskiemu to napisz. Jedenoce. Zachodzi to pytanie, a kto był tym aniołem, który żył w czasie 6 okresu? Okres Filadelfii, to jest przed nami ten okres. Proszę bardzo, to jest ważna rzecz. I ten okres Filadelfii był beznagany. Nie tylko okres Filadelfii, ale był tak samo i okres Smyrna. Okres smyrneński też tak samo był znagany, a Smyrna znaczy gorycz. I przez czasy prześladowania, przez jakie pierwotny Kościół przechodził od pogańskiego Rzymu. Dziś ludzie byli zdolni wyświetlić, zrobić film, który był oglądany w Watykanie. Kowadis. Wielkie prześladowanie, jakie pierwotny Kościół przechodził od pogańskiego Rzymu. No wypadałoby teraz, żeby był drugi film nakreślony prześladowanie w czasie władzy papiestwa. Wieki średnie, gdzie na stosach byli paleni. Dlatego to jest okres smyrnański, który był beznagany. Był to okres od 73 roku do 325, czyli 325 lat przed po Chrystusie. Zastanawiając się, proszę bracie, drugi okres zborów, który był beznagany, to Filadelfia. I dlatego Pan powiedział do tego okresu: ja Cię zachowam. Ja Cię zachowam od godziny pokuszenia. Już większe zło na Ciebie nie przyjdzie. I zastanawiając się, proszę mnie, Filadelfia znaczy bratnia miłość. Jakie zaszczytne nazwa, proszę bracie. Zaszczycony został ten okres, bratnia miłość. Jaka miłość panowała w tym okresie. Ludzie sprzedawali, wierzący sprzedawali majątek, przynosili, kładli na ręce anioła. Nikt nie wziął więcej, tylko tyle, ile im potrzeba. Takie zaufanie było. To była bratnia miłość. Tak, proszę braci, czy takie świadectwo Pan podawał do ostatniego okresu? Do okresu laodycyjskiego? A mamy co wspomniane o tym okresie laodycyjskim? Czy taką dodatnią myśl? Czytamy 3 rozdział, a 14 wiersz. Aniołowi zboru laodycyjskiego napisz, to mówi amen, świadek on wierny i prawdziwy, też Chrystus mówi, początek stworzenia Bożego, znam uczynki Twoje, żeś nie jest ani zimny, ani gorący, bodajże był zimny albo gorący, a tak ponieważ żeś letni, ani zimny, ani gorący, wyrzucę Cię z ust moich. Wyrzucę Cię z ust moich. Dlaczego? Bo jesteś letni. Nie jesteś gorący, nie posiadasz miłości. Ale zastanawiając się, proszę braci, czy to można zastosować do wierzących? W dzisiejszym razie do prawdziwego Kościoła? Nie. To jest podane do nominalnego chrześcijaństwa. Do nominalnego chrześcijaństwa. A w tym nominalnym chrześcijaństwie znajdował się i prawdziwy Kościół. Do czasu żniwa miał wspólnie razem róść. Aż do czasu żniwa. A czasu żniwa miała nastąpić separacja. Oddzielenie, proszę braci. I dlatego Pan powiedział, że mówi, ja Cię odrzucę, mówi. Dlaczego? Dlatego, że jesteś letni, nie posiadasz miłości. Wracając, proszę braci, do okresu Filadelfii, dlaczego on został tak zaszczycony? Nazwany, że to jest bratnia miłość, że ja Cię zachowam od godziny pokuszenia. To jest obietnica. Dlaczego? Co się złożyło na to? I wspomnimy sobie, proszę braci, co się złożyło na to? Ten okres trwał 355 lat. Długi okres czasu. I zastanowimy się, proszę braci, co było przyczyną? Co się złożyło na to? Złożyło się na to 7 ważnych wydarzeń. 7 ważnych wydarzeń złożyło się. Pierwsze, rozpoczęła się reformacja. W roku 1517. W 1517 rozpoczęła się reformacja. Skończyły się czasy srogiego prześladowania. Światło Ewangelii prawdy zaczęło coraz więcej przyświecać. Trafiać Słowo Boże do umysłu, do serc. I święci mogli żyć nadzieją i Słowem Bożym. Zastanawiając się, proszę braci, nad tym, wspomnimy sobie słowa, jakie mamy zapisane w objawieniu świętego Jana w rozdziale 9, a przeczytamy sobie od wierszu 13 do wierszu 15. Co Pan powiedział? Ważne wydarzenie, proszę braci, że też było powiedziane, że miał zatrąbić szósty anioł. Miał zatrąbić szósty anioł. Po jakimś wydarzeniu? Po wydarzeniu, po pierwszej biadzie. Po pierwszej biadzie, jaka była. A miały jeszcze przyjść dwie biady. I tak powiada od 13 wierszu. Wtedy zatrąbił anioł szósty. I słyszę głos. Jeden ze czworga rogów ołtarza złotego. Ze złotego ołtarza, nie miedzianego. Miedziany ołtarz znajdował się na dziedzińcu. A złoty ołtarz znajdował się w świątnicy świętej. I spośrodku złotego ołtarza przemawiał głos. Ten złoty ołtarz przedstawia Kościół. Kościół ewangeliczny. Wszyscy ci, którzy są spodzeni z Ducha Świętego. I z tego Kościoła Pan przemawia. Co teraz przemawiał? Mówi. mówiąc szóstemu aniołowi, nie wszystkim członkom, szóstemu aniołowi, i mówił szóstemu aniołowi, który miał trąbę, rozwiąż onych czterech aniołów zgotowanych u wielkiej rzeki Eufrates. To dał polecenie Pan. Komu dał polecenie? Aniołowi. Kto był tym aniołem? Jedynostka. Jaka jedynostka? Marcin Luther. Marcin Luther rozpoczął wielką reformację w 1517 roku. Czytamy dalej, co dalej Pan mówi. I rozwiązani są oni cztery aniołowie, zgotowani na dzień, raczej na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok. Tak dokładnie. Nie tylko podany jest rok, nie tylko jest podany miesiąc, nie tylko dzień, ale nawet godzinę. Zastanawiajcie, proszę bracie, nad tym, czy się to spełniło, czy się dopiero spełni. Żebyśmy widzieli, co się wypełniło z tej wielkiej wyroczni Bożej, z tej księgi objawienia świętego Jana. Co się już wypełniło? Jest powiedziane, że zgotowane na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok. Tak, to się spełniło. To już należy do historii. Marcin Luther przybił 95 tez. O godzinie 12 dnia 31 miesiąca października w roku 1517 roku. To jest, wypełniło się. Czy ktoś do tego przywiązuje uwagę? A to jest wypełnienie, historia podaje. To wielkie wiadanie, że nie stało się. I moi rozwiązani są oni cztery aniołowie, zgotowani na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok. Zastanawiajcie się, proszę braci, gdzie oni mieli być rozwiązani? Nad wielką rzeką Eufrates. Rzeka Eufrates przepływa przez Babilonię. Przez Babilonię. Przez tą rzekę, przez to koryto Eufrates wjechał Cyrus, król Medopersji, który podwojował i zabrał Babilonię. Wszystkie towary płynęły przez tą rzekę, które zasilały to miasto Babilon. A tamto miasto Babilon to było historyczne, a patrząc na wiek ewangeliczny i to, co mamy wspomniane w Piśmie Świętym, w objawieniu świętego Jana, kilka razy jest powiedziane. I gdzie nawet wspomnijmy sobie jeden wiersz, jaki mamy wspomnieć w objawieniu świętego Jana, a weźmy sobie 18 rozdział, a wiersz drugi. Nawet od pierwszego. Potem im wziął drugiego anioła, wstępującego z nieba, mającego moc wielką. Oświeciła się ziemia od chwały jego. Widziałem anioła, który miał wielką moc. A Pan Jezus powiedział, da nam jest wszelka moc. Gdzie? Na niebie i na ziemi. I zawał potężnym głosem ten anioł, mówiąc, upadł Babilon. On mówi, Babilon wielki. I stał się przybytkiem czartu, mieszkaniem wszelkiego ducha nieczystego, mieszkaniem wszelkiego ptaca nieczystego, przemierzłego. I zwinął za parciwości przeteczeń swojego pił wszystkie narody, a królowie ziemi przeteczeństwo z nim podzieli i kupcy ziemscy zbytecznej rozkoszy jego zbogacili się. I słyszałem inny głos z nieba mówiący, wynieść z niego ludu mój. Poselstwo, jakie dane zostało wierzącym Kościołowi. Ten, który znajdował się w tym Babilonie, ludu mój wynieść z Babilonu. I to jest dowodem, że my się tu zgromadzamy, że nie jesteśmy w Babilonie. Jesteśmy oddzieleni. A jeżeli będąc oddzieleni, to proszę braci, mamy wspomniane słowa, gdzie Pan powiedział do okresu Filadelfii. Mówi, ja cię też zachowam od godziny pokuszenia. Czyli godzina pokuszenia miała przyjść do jakiego okresu? Do okresu siódmego. A my żyjmy w okresie siódmym. W okresie siódmym. I przychodzą wielkie pokusy. I mówi, nie tylko na wierzących, ale i na ziemię, czyli na cały świat. I dlatego to jest jedno z wielkich wydarzeń, jakie mamy wspomniane, że rozpoczęła się reformacja. W tym okresie Filadelfii, w która nazwana jest bratnia miłość. Po 978 latach, od 539 roku do 1517 roku, prawie 1000 lat, kiedy Kościół był w niewoli. Pokazamy, mamy to w historii Eliasza. Eliasz był 3,5 lat na puszczy. Był karmiony przez kruki. Przez 3 lata był karmiony przez kruki. A później brakło wody. I Pan mu powiedział do Eliasza: Eliaszu, wynić, wynić, mówi z puszczy. I czytamy pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział, a weźmy sobie słowa od 8 wierszu. I stało się słowo Pańskie do niego mówiące, do Eliasza. Słowo Pańskie, Pan przepowiedział do Eliasza: wstań, idź do Sarepty Sydońskiej i mieszkaj tam. Oto tam rozkazał niewieście, wdowie, aby cię żywiła. Idź, mówi, do Sarepty, mówi, a tam ja przekazał niewieście, aby cię karmiła. I czytamy dalej. Wtedy on wstawszy szedł do Sarepty i przyszedł do bramy miasta. A oto tam niewiasta, wdowa, zbierała drwa, który zawławszy jej rzekł: przynieś mi, proszę, troszkę wody w naczynie, abym się napił. A gdy ona szła i przyniosła mu, wtedy na nią zawołał i rzekł: przynieś mi, proszę, troszkę sztukę chleba w ręce twojej. I odpowiedziała: jako żywy Pan Bóg twój, że ci nie mam pieczonego chleba, oprócz garść mąki, mówi, w garnku, i trochę oliwy w bańce, a oto zbieram sobie drwa. I mówi, i dam synowi twojemu, zjadczy to, abyśmy pomarli. Upieka chleb, mówi, zjem ja i syn mój i umrzemy, bo już więcej nie mamy. Wtedy rzekł do niej Eliasz: nie bój się, niewiasto. Nie bój się, niewiasto. Mówi, idź i uczyń, jakoś rzekła. Wszakże uczyń mi z tego pierwszy potomek, mały przynieś mi, a potem też sobie i synowi swemu dasz. Idź, uczyń, jakoś powiedziała, że upieczesz, ale jak upieczesz, to najpierw mnie przynieś. Zastanawiajcie się, proszę braci, a która by matka dziś tak zrobiła, żeby obcemu dała, a nie sobie albo synowi. Sama by nie zjadła, a dałaby dziecku. Powiedział, dziecko jest młode, on ma przyszłość, a ja mu starsza już mogę umrzeć. I pytanie, czy tak zrobiła ta niewiasta? Tak, tak zrobiła. Dlaczego tak zrobiła? Dlaczego, proszę braci? Dlatego, bo była przez Pana oszczerzona, że to jest prorok Pański. A w dawnych czasach dla proroka był wielki szacunek. Wszyscy wierzący mieli wielki szacunek dla proroka, że on jest posłany od Boga. Że jest posłany od Boga. Zastanowięcie, proszę braci, nad tą nauką, a powstaje tanie. A co by ta niewiasta przedstawiała? Że Eliasza karmiła pół roku, aż przyszedł deszcz. To było drugie karmienie Eliasza. Pierwsze karmienie było przez kruka, a drugie karmienie było przez niewiastę. I tak długo, aż deszcz spadł. Mamy powiedziane, czytamy dalej. Jest powiedziane tak. Albowiem tak powiedział Pan, Bóg Izraelski. Mąka z garca twego nie będzie strawiona. Ani oliwy z tej banki nie będzie aż do dnia, gdy Pan spuści deszcz na ziemię. Nie będzie ubywać, a nie dużo miała. Gać mąki i trochę oliwy w bańce. I jest powiedziane, że karmił się Eliasz, karmiła się niewiasta, karmił się syn i jeszcze powiedziane, że miała jeszcze czelać. Ile? A kogo by ta niewiasta przedstawiała? Że karmiła Eliasza? I to z polecenia Pańskiego. Pan polecił Eliaszu. I ta niewiasta przedstawia nam ruch reformacji. Ruch reformacji, kiedy powstał, to prawda stała, była podana przez reformatorów. Odrobina prawdy. Nie całkowita prawda, ale odrobina. ale ta odrobina dała możliwość przeżyć wierzącym Kościoły aż do okresu późniejszego. Przy tej okazji chcę wspomnieć na jedną myśl, jaką mamy wspomnianą w objawieniu świętego Jana. W rozdziale trzecim czytamy, a weźmy od wierszu 19. Ja, którychkolwiek miłuję, strofuję i każę, bądź tedy gorliwym i pokutuj. Oto stoję u drzwi. Stoję u drzwi i kołaczę, jeśliby kto usłyszał głos mój. Czyj głos? Pana. Jeśliby ktoś usłyszał głos mój i otworzył drzwi serca, wnijdę do niego. A po co wnijdę? Co będę robił? Wnijdę do niego. I co będę robił? I będę z nim wieczerzał. Będę z nim wieczerzał. Z kim? Z tym, który otworzy mi serce. Pytanie zachodzi, a jakim pokarmem? Skąd ten pokarm będzie? I zastanawiając się nad tym, chciałbym wspomnieć jeszcze na jedną myśl, jaką mamy w Ewangelii świętego Mateusza, 25 rozdział, gdzie jest powiedziane, a raczej 24 rozdział, a od 45 wierszu. Któryż wtedy sługa jest wierny, roztropny, którego Pan postanowił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny? Czy jest ten sam pokarm, co wspomniane jest w objawieniu 3 rozdział, a 20 wiersz? Że Pan stoi u drzwi i puka. Otwórz mi. A kto otworzył, to mówi, wnijdę do niego, do jego serca, jego umysłu. I mówi, będę z nim wieczerzał. Będę z nim wieczerzał. Nie śniadanie, nie obiad, ale wieczerzał. Czyli wskazuje przy końcu dnia. Przy końcu dnia, jakiego dnia? Przy końcu dnia wieku ewangelicznego. I dlatego mamy wspomniane, że ten pokarm to Pan przyniósł ze sobą. I ja będę z tobą wieczerzał. Tak, proszę braci. Nauka Pisma Świętego, boski plan stał się dla nas jasny i zrozumiały. Wiemy, proszę braci, przeszłość, pierwszy świat mamy wytłumaczony drugi świat i mamy wytłumaczony trzeci świat. I wiemy, kto nam to wytłumaczył. Kto nam to wytłumaczył? Czy ktoś znalazł się taki, który by wytłumaczył boski plan? Nie mamy. Koło tego wielu zgaduje, ale nie ma, żeby ktoś mógł wskazać właściwie, harmonijnie boski plan, jak jest pokazany. Począwszy od pierwszego świata, drugi świat i trzeci świat, a nawet sięgał do wieku chwały. I dlatego zastanawiam się, proszę braci, jak wielkie zadanie spełniła reformacja. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt mamy podane. Jakie wydarzenia działy się? Drugie to noc świętego Bartłomieja, które wydarzenie było w roku 1572. Po 55 latach, kiedy Marcin Luther wystąpił i przeprowadził wielką reformę, Europa się obudziła. Objął strach wszystkich przywódców, władców religijnych. Mówi, wyzwoliła się myśl wolności. I jest powiedziane, że mówi, nastąpiło drugie wydarzenie, wielkie, historyczne, proszę braci. A jakie? Noc świętego Bartłomieja. Co to się stało w 1572 roku? Działo się to w Francji. A żeby pozbyć się znienawidzonych kalwinów, zwanych we Francji hugonotami, toczyły się od dłuższego czasu konszachty między królem francuskim a papieżem. Ułożono taki spisek. Jak zatracić? Ruch reformacji się rozwija. Królowa Medyczy postanowiła sprowadzić na ślub swej córki Małgorzaty z królem Henrykiem, mówi, wszystkich wybitnych hugonotów. Do Paryża na dzień 22 sierpnia w 1572 roku. Zaproszono wielkiego męża stanu szanowanego w całej Francji, admirała hrabiego. Mówi, przywódca zreformowanego kościoła we Francji. Przywódcę zreformowanego, mówi, kościoła we Francji. Przyjęto go z dworu, u dworu, z wielką, niebywałą serdecznością. Potajemnie wydany rozkaz, podpisany przez króla Karola IX i książęcia Henryka, ramię zebranych, razem zebranych, mówi, aby na jeden dzień, aby na jeden z protestantów, nie, aby ani jeden z protestantów nie uszedł z Paryża. Nakaz zabrania nakaz bramy zamknąć. Straszna rzeź rozpoczęła się 24 sierpnia w 1572 roku. Na dany sygnał dzwonów kościelnych wpadł do domów protestantów zbiry i mordowali wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci i wyznawców, mówi, zreformowanego kościoła. W całej Francji mordowano przez kilka dni, a w Paryżu mordowano prawie cały tydzień. Kto z Paryża uciekł na prowincję, tego tam siepacze dosięgli. Wymordowali tysiące ludzi. Pierwszą ofiarą padł dzielny i szlachetny admirał. Ciało zamordowanego hrabiego wrzucono przez okno do rzeki Sekwany, a głowę odcięto i posłano kardynałowi na dowód, że dzieło zostało dokonane. Wieść tej strasznej i ohydnej rzezi doszła do Rzymu. Papież Grzegorz XIII kazał odprawić po kościołach dziękczynienie, dziękczynne nabożeństwo i wybić pamiątkowy medal. We wszystkich krajach katolickich nastała radość, że mądra francuska królowa sprytnie podeszła i wyrzynała heretyków. Jedyna Polska nie brała udziału w tej gratulacji. Poseł Polski nie składał powinszowania krwawej władczyni Francji. Było to w ostatnim roku panowania króla Zygmunta Augusta, który dowiedziawszy się o rzezi, martwił się bardzo i nosił się z zamiarem odłączenia kościoła od państwa. Takie wielkie wydarzenie stało się w tym okresie w Filadelfii. Noc świętego Bartłomieja. Trzecie wydarzenie. Wypełnienie się proroctwa Daniela. Jakie mamy wspomnienie w podstawie Daniela, rozdział 7, a wiersz, czyli rozdział 12, a wiersz 7, powiada tak. Usłyszę też męża obloczonego w szatę białą, który stał nad wodą onej rzeki, że podniósłszy prawicę swoją i liwecę swoją ku niebu, przysiągł przez żyjącego na wieki, iż po zamierzonym czasie, po połowie czasu, po zamienionych czasach, doszczętu rozproszę siłę ręki ludu świętego, a gdy się to wszystko wypełni. Czas, czasy i pół czasu. A to jest razy 30, to daje nam liczbę 1260 wypełni się w 1799 roku. Proszę braci, to by był za obszerny temat. Czy w Nowym Testamencie mamy coś wspomniane o tym? Czas, czasy i pół czasu. Tak, proszę braci. Mamy wspomniane aż 5 razy. W Księdze Objawienia niewiasta uciekła na puszczę, gdzie ją żywiono przez 3,5 lat. Mówi. Niewiasta otrzymała dwa skrzydła orła wielkiego, by uleciała na pustynię, gdzie przebywała 1260 dni. Czyli lat. Tak. Mamy wspomniane, że dwaj świadkowie byli obleczeni w wory przez 42 miesiące. Mamy 5 razy wspomniane, czyli że to wydarzenie spełniło się. To jest, proszę braci, trzecie wydarzenie. Czwarte wydarzenie w tym okresie w Filadelfii. Rewolucja francuska w 1798 roku do 1799 roku. To była odpłata za noc świętego Bartłomieja, kiedy Napoleon uwięził papieża i w ten czas rewolucja powstała. Tak. Ta gnębiąca Francja zrzuciła za siebie jarzmo niewoli. Tak szlachty, króla, jak i tak samo i wielkiego systemu papieskiego. To jest wielkie wydarzenie historyczne, jakie się stało. Później piąte wydarzenie. Wielki ruch Millera, jaki powstał w tych trudnych sytuacjach, w tych trudnych doświadczeniach, przez jakie ten okres w Filadelfii przechodził, to dlatego nic dziwnego, że Pan powiedział, ja Cię zachowam od godziny pokuszenia, jaka przyjdzie na cały świat. Wielki ruch Miller, jaki powstał w 1829 roku, po 30 latach rewolucji francuskiej. Mamy zapisane w proroctwie Daniela, rozdział 12, a wiersz 11. Powiada tak. Od tego czasu, który odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenie, będzie dni 1290. Mówi, upłynie 1290 dni. To jest wielkie wydarzenie, kiedy ofiara została odjęta. Jaka ofiara? Ofiara ustawiczna, a wprowadzona w miejsce ofiar obrzydliwości pustoszącej. Tak. Doprowadził do spustoszenia, do odstępstwa całego Kościoła. To jest na początku ruchu Millera. Szóste zakończenie ruchu Millera. Kiedy Miller spodziewał się w 1844 roku, że zostaną zabrani, nie spełniło się. I zakończy się ten ruch w 1849 roku. Czy Pan Bóg coś przepowiedział o tym? Czy powiedział o tym? Tak. Mamy to wspomniane w proroctwie Daniela w rozdziale 8, a czytamy od wierszu 13 do 14. Tedy usłyszał jednego z świętych mówiący i rzekł, ten święty do onego, który mając policzone tajemnice, mówi, dokądże to ustawiczne, to widzenie o ofierze ustawicznej i przestępstwo pustoszące trwać będzie. I święte usługi i wojska na podeptanie podane będzie. Jak to długo będzie trwać? Był ciekawy prorok Daniel. Co mamy powiem? Rzekł do niego. Rzekł do mnie, aż do 2300 wieczorów, mówi. I poranków wtedy przyjdą do odnowienia usługi święte. 2300 wieczorów upłynie, począwszy od czasu 454 roku. I skończyło się to wielkie wydarzenie po 20 latach, od 1849 roku. I proszę brać jeszcze jedno wydarzenie. I to wielkie wydarzenie. Siódme wydarzenie. Zniesienie niewolnictwa w Ameryce w 1863 roku. Po 14 latach od roku 1849 roku. Było to przygotowanie. Do czego przygotowanie? Przygotowanie do wielkiego ruchu. Do wielkiego dzieła, jakie miało się rozpocząć. A jakie dzieło miało się rozpocząć? Mamy wspomniane to w proroctwie Daniela w rozdziale 12, a czytamy wiersz 12 i 13. Błogosławiony, kto doczeka, a dojdzie do 1335 dni. Ten jest błogosławiony, kto doczeka i dożyje do 1335 dni. Tak, proszę braci, kiedy rozpoczął się siódmy okres, okres Laodycji, rozpoczął się w którym przyjściem naszego Pana. Błogosławiony, kto doczeka tego czasu. Tak, bo tyle świata zrozumienia boskiego planu, jaki został dany Kościołowi w tym okresie, to jeszcze nigdy nie było. Jeszcze nigdy nie było. A myśmy tego dostąpili, że znając, proszę braci, naukę Pisma Świętego i zastanawiając się, ile tej nauki Pisma Świętego rozumiemy. Nawet z Księgi Objawienia. Wiele tłumaczeń jest. Bracia podjęli się tłumaczyć, przedstawiać tą świętą Księgę Apokaliptyczną. No. I zastanawiając się, ja pamiętam jeszcze zaraz po wojnie to bracia zgadywali i jeszcze ani połowy nie rozumieli z objawienia, kiedy się to ma wypełnić. A dziś jesteśmy świadomi. Niż większą wiedzę, świadomość mamy, bo się wypełniły czasy. Pewne czasy się spełniły, proszę braci. I na to chcę wspomnieć, na to, co mamy powiedziane, że błogosławione ci, kto żyją, dożyją do 1335 dni. Wracając teraz do objawienia świętego Jana, 3 rozdział, a dzisiaj 10 wiersz, żeś zachowa słowa cierpliwości. Okres Filadelfii. Ja cię zachowam od godziny pokuszenia. Proszę braci, przeglądałem inne tłumaczenia, a szczególnie ksiądz Kowalski. Jak oddał ten wiersz? Jak on oddał ten wiersz? I jest powiedziane tak. Ponieważ zachowałeś to, co powiedziałem o wyciekaweniu na mnie. Co miał na myśli? Na mnie to na kogo? Na naszego Pana. Cały Kościół przez cały przeciąg wieku ewangelicznego wyczekiwał na powrót naszego Pana. Kiedy Pan powróci? Żyli tą nadzieją. Czy oni wiedzieli, że to upłynie aż 2000 lat? Blisko? Nie. Mówi, którzy, żeś zachował to, co powiedziałem o wyczekiwaniu na mnie. Więc i ja uchowam cię przed godziną pokuszenia, która przyjdzie na cały świat, aby wystawić na próbę mieszkańców ziemi. Mówi, przyjdzie czas, że mówi, mieszkańcy ziemi będą wystawieni na próbę wielką. Mówi, ale ty w okresie Filadelfii będziesz zachowany od godziny pokuszenia mieszkańcami ziemi. To jest Kościół prawdziwy i świat. A jaki? Chrześcijański. Są na poddane próbie. Godzina pokuszenia. Jaka to? Pan zwrócił szczególną uwagę na wyczekiwanie. A na jakie wyczekiwanie? Na wyczekiwanie na Pana. Na które przyjście naszego Pana, że miał przyjść. I wspomnimy sobie 3 rozdział, a 11 wiersz. Oto idę rychło. Idę rychło. A do okresu Laodycyjskiego powiedział, oto stoję u drzwi. A jeżeli stoję u drzwi, to znaczy już przyszedłem. Już jestem. Przyszedłem, już jestem. I mówi, oto mówi, idę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Nie tylko to się odnosi do okresu Filadelfii, a szczególnie, proszę braci, do nas. Żyjmy w czasie wielkiego pokuszenia. Tak. Wielkiego pokuszenia. Godzina pokuszenia. Godzina, proszę braci, to jest jednostka czasu. Jednostka czasu. Albo krótki odcinek czasu. Stosownie do dnia. Do jakiego dnia? Do dnia Pańskiego. A dzień Pański to jest czas, którego przyjścia, który mamy wspomniany, miał trwać aż do końca tysiąclecia. Bracia w Ameryce, jak będąc, to pytali mi się, jak to brat rozumie tą godzinę? Ile to może upłynąć lat? Różnie próbowali obliczać. I 1000 lat, i wiek ewangeliczny, i które przyjście obliczali. No, mamy powiedziane, że godzinę. Krótki czas. Nie mamy spodziewać się, że to będzie bardzo długo trwało. Że bardzo długo będzie trwało. I dlatego mamy wspomniane przez naszego Pana. Czujcie i módlcie się, abyście nie weszli w co? Nie weszli w pokuszenie. Proszę powiedzieć, zastanawiam się, jakie próby przyszły na chrześcijaństwo. Jakie próby? Jaka godzina pokuszenia? Jak się objawia? Na świecie chrześcijańskim objawia się w niezadowoleniu, w nienawiści, w goryczy, w walce, kradzieży, rabunkach, morderstwach, gangi, już więcej wyrafinowane, mafie, terroryzm jako najgorsza forma. Czego jesteśmy świadkami? W tym czasie żyjemy. Całe chrześcijaństwo, świat jest poddany tej wielkiej godzinie pokuszenia. Świat chrześcijański, 3/4, stracił wiarę w Pismo Święte. Mówi. Ulega w różne fałszywe i zwodnicze teorie naszych czasów, jak ewolucja, Wyższa krytyka chrześcijańska, spirytyzm, szataniści, takie są grupy już zarejestrowane, anarchiści, nowa myśl i powstają nowe sekty. O szumnych nazwach mówi najwyższa prawda, ale po świątynie, co staje się wielkim niebezpieczeństwem dla mieszkańców na tej ziemi. A proszę brać, a jakie doświadczy próby, pokusy przychodzą na nas w dzisiejszym czasie, w okresie Laodycji, w którym żyjemy. I my, Kościół wierzących, przechodzą różne złudzenia, wielu traci wiarę w niebieskie powołanie, we wtórną obecność, w restytucję, wielu innych nauk i tak samo wielkie grono, że takiej klasy nie ma. Ale to się należy, odnosi do ludzi. Tak, proszę braci, to są wielkie wydarzenia. I chcę wspomnieć teraz, jakie wydarzenia Pan Bóg przepowiedział przez męża Bożego Eliasza. Co miało się jeszcze stać? Wspomnieliśmy, że Eliasz był karmiony przez niewiastę, przez reformację, a później jest powiedziane, że jeszcze był dwa razy karmiony, a był karmiony przez anioła dwa razy. Przeczytamy sobie w 19 rozdziale, a od wierszu 5. I położyłem się i zasnąłem na onym jałowcem, a oto w tenże czas dotknął mnie anioł i rzekł mu: wstań, Eliaszu. A gdy on się obejrzał, oto w głowach jego był chleb na węglu upieczony i czasza wody, a tak jadł i pił i pożył się znowu i usnął. Mój pojadł sobie i usnął, ale anioł mu przyniósł chleb i wodę i pojadł sobie. A jak se pojadł, to się pożył i usnął. Wiersz 7. Potem wrócił się anioł i powtórę rzekł do niego: wstań, jedz, albo daleko masz drogę przed sobą. A tak wstawszy jadł, a szedł w mocy pokarmu onego 40 dni, 40 nocy, aż przyszedł do góry Bożej Choreb. Dwa razy jeszcze Eliasz był karmiony przez anioła. Po raz pierwszy i po raz drugi. Zachodzi teraz pytanie, to kiedy najwięcej był karmiony? Kiedy najwięcej sobie pojadł Eliasz? Czy pierwszy raz, jak był przez kruki karmiony? Czy drugi, jak był przez niewiastę? Czy trzeci, jak przez anioła? Albo czwarty raz, jak był karmiony przez anioła też. Kiedy najwięcej? Przez czwarte karmienie. Bo o sile tego pokarmu szedł 40 dni i 40 nocy. 40 dni, 40, aż przyszedł do góry Bożej Choreb. Czy był Eliasz więcej karmiony? Nie, już więcej nie był karmiony. Ale na jedną chcę rzecz zwrócić uwagę. Na co powinien zwrócić uwagę, bo w tym czasie żyjemy. I co się wypełniło, proszę bracie, żebyśmy wiedzieli, w jakim czasie żyjemy, a szczególnie wydarzenia, jakie się stały, które obeszło cały świat i wstrząsnęło całą Europą, a nie tylko Europą, ale wszystkimi krajami cywilizowanymi. Wszystkie kraje zostały poruszone. Kiedy po czwartym karmieniu Eliasz szedł 40 i 40 nocy, to Pan mu dał widzenie. Pan dał widzenie prorokowi Eliaszowi. A Eliasz z obrazem na prawdziwy Kościół. I to tylko w Eliaszu jest pokazana historia całego Kościoła. Od początku aż do końca, aż do zakończenia, aż do zabrania. Jest pokazana w Eliaszu. I przeczytamy sobie 19 rozdział, a od wierszu 10, czyli 11. Wtedy on rzekł: wynidź, a stań na górze przed Panem, Eliaszu, wynidź z jaskini, stań na górze przed Panem, a to Pan przechodził i wiatr gwałtowny i mocny, i podwracający góry, i łamiący skały przed Panem, ale Pana nie było w onym wietrze, za wiatrem było trzęsienie ziemi, ale nie był Pan w onym trzęsieniu ziemi. To nie Pan powodował. Za trzęsieniem ziemi był ogień, ale Pan nie był w onym ogniu. Za ogniem był głos cichy i wolny. W poprzednich trzech wydarzeniach Pan nie był. Nie można to obciążać do Pana, że Pan jest powodem tego. Nie. Pan tylko pokazał, jakie wydarzenia będą się dziać. Kiedy? Po czwartym karmieniu. Czwarte karmienie to mamy podane przez brata Rosla. Ten wierny sługa, który wydał pokam na czas słuszny. Wydał pokam na czas słuszny. Wytłumaczył nam, proszę braci, wiele znamiennych rzeczy. Cały boski plan. Powskazał na które przyjście, na czas, na sposób i na cel którego przyjścia. Na cel. Wykazał restytucję, naprawienie wszystkich rzeczy. I wykazał przywrócenie Izraela i odrzucenie Izraela. Mamy, chcę przy tej okazji, chcę wspomnieć, proszę braci, jedną myśl. Jaką wypowiedzieli czterej dziennikarze gazety w Izraelu, w Palestynie. A Pan powiedział, od Izraela, od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa. Nauczyć się mamy. Czego się mamy nauczyć? Jakie wydarzenia, co się dzieje w Izraelu? I przeczytam myśl. Jest powiedziane tak. Największa gazeta w Izraelu przez redaktorów Abrahama Sharona, Amos Lewac, mówi Arlos, którzy piszą. Najbardziej wybitnym w naszych czasach był Harles Russell. Ten znany uczony biblista, chrześcijański sionista, był pierwszym, który przepowiedział dokładny koniec wygnania Izraela, początek zgromadzenia w Ziemi Świętej. Dokładnie. Czynił także ogromne staranie, żeby pomóc urzeczywistnieniu tej Bożej obietnicy. Izrael był także w obietnicy. Russell był także jednym z reformatorów. Był jednym z reformatorów i ujawnił na światło dzienne niebiblijne nauczanie nominalnego chrześcijaństwa. Obalił fałszywe doktryny wyznania wiary, ukazując mu światu jako międzynarodowy wykładowca harmonijny boski plan. Harmonijny boski plan zbawienia całej ludzkości pod rządami Mesjasza i Izraela jako centralnego przeznaczenia w tymże planie. Russell i tysiące badaczy Pisma Świętego razem z nim otworzyli oczom milionom wierzącym w kościołach, którzy jako w konsekwencji opuszczenia ich stoją dzisiaj szczerze po stronie Izraela. Harles Russell był wiernym, mądrym sługą naszego Pana. List otrzymany dnia 9 stycznia 1995 roku. Taka notatka została umieszczona w gazetach w Izraelu. Jest to wielkim znakiem czasu dla nas. Oni zrozumieli i widzą. A proszę bracie, jak my wyglądamy, jeżeli zaczynamy kwestionować i nie wierzymy? Czy nie jest to zawsze dzień dla nas? Tak, proszę braci. Tak jak mamy wspomniane, gdzie Pan powiedział, oto ja Cię zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi. Tak, proszę braci, życzyłbym wszystkim braciom i siostrom, żeby im pozostali wierni tej wielkiej nauce, jakąśmy otrzymali i błogosławieniom są ci, którzy dożyją do 1335 dni. A Pan jeszcze coś powiedział. Błogosławieni odtąd, którzy Panu umierają. Błogosławieni, którzy odtąd w Panu umierają. Odnosi się do kogo? Do Kościoła. Byśmy tego błogosławieństwa dostąpili, czego wszystkim życzę, co sam sobie, co daj Boże. Amen.